Państwo i przechodzimy do spraw aktualnych, które dzieją się w naszej ojczyźnie. Oczywiście powracamy do sytuacji teraz politycznej, prawnej, po tych rozmowach nagranych na taśmach z tygodnika Wprost, które były i są porażające, te dialogi. Dzisiaj już przedstawiono całą rozmowę, jaką przeprowadzili pan Marek Belka, pan Sienkiewicz i tam trzeci też jeszcze gość. No widzimy, kolacja za 2000, ale można powiedzieć, pokazany stan państwa w bardzo trudnej sytuacji. Pokazany też był konkretny jednak interes, który był tam opisywany. Brakuje nam 35 miliardów, 25 może znajdziemy, 10 miliardów trzeba jakoś tutaj dodrukować. Tak mówiąc w skrócie, wyglądała ta rozmowa. Mieliśmy rozmowy też z panem ministrem Bogdanem Święczkowskim w sobotę, tak na gorąco. No i wydaje się, że pan minister się wiele nie mylił, jeśli chodzi o sytuację, która byłaby za kilka dni. Teraz mam ponownie połączenie. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże. Ojcu, przepraszam.
Kłaniam się. Tak. Panie ministrze, no właśnie, co pan wtedy mówił, że nic z tego wielkiego nie będzie i zdaje się, że tak to chyba będzie przebiegało, bo widzimy te dni kolejne, nie ma żadnej mocniejszej interwencji premiera, czy także prezydenta. Jak pan to ocenia?
Tak, wydaje mi się, że ta diagnoza wstępna była słuszna. Robione jest wszystko, aby przykryć tę aferę. Podejmowane są różne wątki nieistotne. Donald Tusk jak zwykle trwa na przeczekanie. Podejmuje takie działania, żeby atmosfera ucichła, żeby media mainstreamowe zajęły się czymś innym. Ale tak naprawdę jest się czym zajmować i także organa śledcze, organa prokuratury powinny zająć się tą rozmową pana Sienkiewicza z prezesem Belką. Interpretacja w chwili obecnej prokuratury generalnej, iż na pierwszy rzut oka nie ma tam znamion czynu zabronionego, wydaje się o tyle dziwna, iż jest artykuł 249 kodeksu karnego, czyli przestępstwo przeciwko wyborom, czyli bardzo poważne przestępstwo karne, które mówi o tym, że jeżeli ktoś groźbą bezprawną lub przemocą, ale także podstępem, co podkreślam, podstępem, wpływa na przebieg swobodnego głosowania, podlega karze pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę całość tych nagrań, można wysnuć wnioski bardzo prawdopodobne, iż właśnie to miało na celu, czyli podstępne działania Narodowego Banku Polskiego połączone z działaniami rządu Rzeczpospolitej miały doprowadzić do zwycięstwa wyborczego Platformy Obywatelskiej, a przegranie partii opozycyjnej. No cóż, w moim przekonaniu oczywiście ta sprawa powinna jeszcze być dokładnie zbadana. Są podstawy do wszczęcia w tym zakresie postępowania przygotowawczego. Nie ma znaczenia, czy nagrania te są legalne lub nielegalne, bo jak na razie w Polsce nie ma legalnej teorii dowodów i mogą być wykorzystywane w postępowaniu karnym. Tym bardziej, że pamiętajmy, szanowni państwo, iż to nie jest prawda, że to jest pierwsze takie nagranie ujawnione w historii 25 lat. Przecież tak naprawdę osoby trzecie nagrywały na przykład pana Aleksego z panem Guzowatym. Tak naprawdę znam jeszcze co najmniej kilka przykładów, kiedy osoby trzecie wykorzystywały takie nagrania, które zostały opublikowane, a później były podstawą postępowania karnego. Zatem to jest bardzo poważna sprawa, to jest bardzo poważne przestępstwo przeciwko wyborom, przeciwko uczciwym wyborom i niewątpliwie organy państwa tym się powinny zająć, powinny to dokładnie wyjaśnić. Natomiast to, co robi Donald Tusk, to, co robi wicepremier Piechociński, bo niestety muszę traktować obu panów równorzędnie, pokazuje, iż chcą po pierwsze tą sprawę przykryć, po drugie, i to proszę ojca, szanowni państwo, nikt o tym nie mówi. Przez te trzy dni żaden z rządzących nie wystąpił i nie przedstawił nam planu sanacji służb specjalnych, Biura Ochrony Rządu, aby nigdy więcej taki przypadek nagrywania nieuprawnionego najważniejszych osób w państwie nie było. Naprawdę, proszę mi wierzyć, proszę ojca, szanowni państwo, są sposoby, aby nawet w przypadku spotkań poza gabinetami można było zapobiec rejestracji nagrań. To nie oznacza zawsze i codziennie sprawdzenia. Musicie także państwo pamiętać, proszę ojca, iż to nie było w żadnym stopniu spotkanie prywatne i nie dajcie się, szanowni państwo, omamić. To było spotkanie, co najwyżej możemy je nazwać roboczym spotkaniem, ale spotkanie oficjalne dwóch naczelnych organów państwa, w których omawiano istotne dla państwa okoliczności. Przecież nie tylko zresztą tą sprawę, ale także jeszcze inne sprawy.
Przy okazji, wiadomo, bo tą siłę ciężkości się teraz przenosi, nie wiem, jakby był napad na dom na przykład, ograbiony ten dom, właściciele związani, a służby, policja zajmuje się tym tylko wybitym oknem, prawda, że problemem jest, że okno wybito, ale co się w środku stało, to jest, więc taka narracja jest zastępcza, prawda, dana.
Tak, tak, a pamiętajmy, że jeszcze jest jeden w tych nagraniach poważna sprawa, moim zdaniem wymagająca bardzo szczegółowego wyjaśnienia. To jest kwestia związana z właścicielem Mennicy Polskiej, panem Jakubasem. Przecież tak naprawdę, jeżeli organy państwa zbierały czy próbowały robić wszystko, aby zmusić go do pewnych zachowań gospodarczych, no to to już jest przejaw państwa totalitarnego. To nie jest przejaw państwa demokratycznego. Biorąc pod uwagę te rozmowy dotyczące wyborów i te rozmowy dotyczące jednego z największych biznesmenów polskich, można mieć naprawdę poważne zarzuty graniczące no już nie chcę mówić z czym, ale graniczące z pewnością, iż należy tą władzę odwołać. No. Można mieć oczywiście wiele wątpliwości co do osoby pana biznesmena, ale zachowanie i komentarze z tym związane są przerażające.
Zresztą ten pan biznesmen powiedział, że rzeczywiście od roku czasu czuje oddech na plecach pewnych instytucji, które nie dają mu spokoju, tak powiedział w wywiadzie.
I jeszcze powiedział coś innego, proszę ojca, że nawet za czasów IV Rzeczypospolitej, jak był sprawdzany, to po pewnym czasie, kiedy uznano, iż nie dopuścił się żadnych czynów, odstąpiono od takich działań. A platforma, na którą głosował dwukrotnie, szanowni państwo, tak właśnie mu się odwdzięcza. Więc środowisko biznesmenów chyba też, polskich przedsiębiorców chyba też otworzyło oczy i zobaczyło, kim naprawdę są ci ludzie.
Mm-hmm. No, ja też się tak pytam, rozmawiając też, skąd taka pewność siebie rządzących, że naprawdę nie ma żadnych narzędzi, żeby tą sprawę po prostu ruszyć, tylko jakoś tak... Uśmiech, Polacy, nic się nie stało, może ktoś liczy, że jest teraz mundial, będą oglądać mecze wieczorem, no i jest ciepło, jest lato, no więc to wszystko się jakoś rozejdzie po kościach, bo wiemy, że pogoda też tutaj odgrywa rolę. No, na co liczą? To jest pytanie.
W moim przekonaniu, proszę ojca, problemem jest katastrofa smoleńska. Otóż po katastrofie smoleńskiej nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, zarówno prawnych, jak i politycznych, wobec osób, które mogły się przyczynić do tego tragicznego zdarzenia. I to nauczyło tych ludzi, iż tak naprawdę nie odpowiadają za nic. Od 4 lat tak naprawdę wszystkie te osoby są przekonane, że nigdy nie będą sprawdzani, nigdy nie będą kontrolowani, nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zaniechania lub działania. To przesądziło o tym. Te olbrzymie błędy, brak funkcjonowania państwa przed, podczas i po katastrofie smoleńskiej doprowadził właśnie do takiego całkowitego bagna w administracji publicznej. Właśnie. Rzeczywiście wcześniej były też pewne symptomy, tak? Ale to był moim zdaniem moment przełomowy, kiedy odpowiedzialni za różnego rodzaju działania lub zaniechania po katastrofie smoleńskiej nie ponieśli żadnej, ale to żadnej odpowiedzialności ani politycznej, ani prawnej.
No i cały czas kłamstwo w żywe oczy, mówienie, że była to rozmowa dobra dla Polski, z troską o Polsce, to pochylenie się nad problemami, jeden analityk, drugi specjalista, no i ludzie to kupują, no. Nie wiem, na ile badania pokazują.
Miejmy nadzieję, proszę ojca, że nie kupują. Ja myślę, że jednak wielu ludzi przejrzało na oczy, że wielu ludzi, nawet czytając komentarze w internecie, w mediach mainstreamowych, wielu ludzi zorientowało się, z kim mają do czynienia, ale tak naprawdę można powiedzieć, że oczywiście dla kliki, dla pewnej grupy osób to było dobre. Oni się uważają za Polskę. Mi się wydaje, że Donald Tusk z panem Komorowskim przyswoili sobie sformułowanie Ludwika XIV. Państwo to ja. Państwo to oni. Jeżeli Polska to jest ich państwo, to dla nich to było dobre działanie i dobre rozmowy. Tylko pamiętajmy, że Rzeczpospolita to są różni ludzie o różnych poglądach, w większości katolicy, którzy mają pewne zasady etyczne i moralne, które powinny być przestrzegane także w życiu publicznym.
No i samo to, no wiadomo, niech pan popatrzy nawet i to powinno też razić, że krótka kolacja, wieczór, 2000 zł płacone chyba z karty, nie wiem, służbowej mi się wydaje. No trudność tego...
No nie wiem,
na to dowodów nie mamy.
Wynika, że płacił to pan Cytrycki, szef gabinetu prezesa Narodowego Banku Polskiego, więc to też oczywiście należy zweryfikować. Ale oczywiście to są zwyczaje takich nowobogackich, ludzi, którzy nigdy w życiu nie jedli ośmiorniczki czy czegoś innego, więc jeżeli jest taka możliwość, to trzeba spróbować wszystkiego. Ja będąc szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie będę wymieniał nazwisk i osób, ale spotykałem się z różnymi osobami i takie zachowania nowobogackie ludzi, którzy obecnie są kojarzeni z Platformą Obywatelską, dostrzegałem. Wtedy to mnie bawiło i śmieszyło. Teraz to jest dla mnie żenujące, że w dalszym ciągu nie potrafią nabrać kultury ogłady i skromności, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków publicznych,
no język,
jeżeli oczywiście
tak.
To były środki publiczne.
Tak, no język też, no to jest porażające. Ja nie wiem, jak teraz na przykład tłumaczyć dzieciom, żeby nie przeklinały, na przykład, nie wiem, w szkole, czy no tak się uśmiecham, no ale no tłumaczyć, prawda, że nie wolno, prawda, przeklinać, mówić brzydkich wyrazów, jak tutaj, no... Można powiedzieć.
Oczywiście, no, język jest także tutaj bardzo istotną kwestią, ale ja bym powiedział, że najmniej istotną. Mm-hmm. Najmniej istotną z tych wszystkich wielkich problemów, które pojawiły się w związku z ujawnieniem tych rozmów. I nie dziwię się, że teraz będzie robione wszystko, żeby ustalić, kto to nagrał i z jakich powodów. Ale przy okazji, proszę ojca, kolejnym moim zdaniem wielkim skandalem jest, że tą sprawę ma wyjaśnić pan Sienkiewicz. Osoba, która jest pokrzywdzona w postępowaniu. Że tak powiem, dobry zwyczaj nakazuje, aby taka osoba nie wyjaśniała, czy nie nadzorowała postępowania związanego z tym, iż jest pokrzywdzonym w sprawie. To tak jakby sędzia pokrzywdzony w sprawie, nie wiem, o kradzież, później sądził tą sprawę albo w sądzie nadrzędnym czy prokurator nadzorował to postępowanie. To samo w sobie jest absurdem, szanowni państwo.
No tych absurdów tutaj bardzo dużo. I powiedzmy jeszcze jedno, panie ministrze, na koniec, że wszystko, o czym była mowa, spełniło się. Spełniły się wszystkie te warunki. Ustawę już mamy, prawda, napisaną. Odwołany minister finansów. No tylko się nie spełniły, chyba zdaje się, te pieniądze nie wpłynęły do
no, pamiętajmy, że jeszcze jest czas, znaczy gdyby te rozmowy nie zostały ujawnione, to pamiętajmy, że jeszcze nie mamy 10 miesięcy do wyborów, więc podejrzewam, że to porozumienie zostałoby spełnione na przełomie roku 2014-2015, tak aby budżet 2015 roku był pełen różnego rodzaju prezentów dla różnych grup społecznych, tak aby zechciały głosować na partię rządzącą.
A, czyli to miało być...
Miała być kiełbasa wyborcza.
A jakby to w szczegółach wyglądała taka kiełbasa? Byłyby to jakieś budżety mniejsze, nie wiem, zapełnione, czy jakieś inwestycje, czy...
Zapewne byłyby większe budżety, byłyby zapewnione pieniądze na podwyżki, dużo większe, zapewne zwiększonoby także skalę inwestycji. No i oczywiście nie powiększano w sposób drastyczny deficytu budżetowego, aby nie spowodować dewaluacji złotego. Ale proszę ojca, ja nie jestem ekonomistą, już nie chcę być
tak
specjalistą.
Za chwilę będziemy rozmawiać właśnie z ekonomistą, bo już jestem umówiony na rozmowę właśnie w aspekcie tej afery. Ekonomiczne skutki, jakie by przyniosła, jakie przynosi. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz, bo tak chciałem nawiązać do sobotnych rozmów. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, nasz gość, pan Bogdan Święczkowski, który kiedyś był szefem ABW. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy.